Chwała Bogu, siostry i bracia. Otwieramy nasze Biblię w formie takiej pisanej albo na mobilnych urządzeniach i czytamy 11 rozdział, ale tak jak za każdym razem, fragmentami ten rozdział będziemy śledzić. Podkreślam ważną rzecz, to nie jest szczegółowe studium, ale to jest taka panorama każdego z rozdziałów, a więc ten pierwszy plan, a następne jakieś szczegóły to już przy innej może sposobności, jeśli taka będzie. Zechciejmy zatem zwrócić uwagę na pierwszy werset. Następnie otrzymałem trzcinę podobną do laski i usłyszałem: wstań, zmierz Boży przybytek wraz z ołtarzem oraz tymi, którzy w nim czczą Boga. Powracamy jakby do przerwanej myśli zasygnalizowanej w 8 rozdziale. Tam się pojawiło słowo biada. Sygnał 5 trąby ogłosił realizację pierwszego biada, 11 rozdział śledzi następne dwa. Rozpoczyna się ten rozdział takim poleceniem zmierzenia świątyni. Zapewne trzeba się zastanowić, jaka to ma być interpretacja, dosłowna i duchowa. Z lektury listu do Tesaloniczan wiemy, że Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej, a więc w materialnej świątyni. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Sądzę, że część z nas oglądała takie filmy jak Pozostawieni. Tam też jest ta myśl ukazana w takim sfabularyzowanym filmie mówiącym o tym, co ten odstępca, antychryst, będzie czynił na ziemi. A więc interpretatorzy przyjmujący tę dosłowną interpretację zakładają, że świątynia będzie odbudowana w Jerozolimie i w niej zasiądzie antychryst. Druga interpretacja wychodzi z założenia, że żyjemy w czasach Nowego Testamentu i to słowo też coś znaczy dla nas dzisiaj. Ono ma jakieś znaczenie dla nas w obecnym czasie. W Starym Testamencie czytamy o mierzeniu świątyni i miasta świętego. I to pojawia się w wizjach proroczych. Na przykład Zachariasz powiada: podniosłem znowu oczy i patrzyłem, a oto mąż ze sznurem mierniczym w ręku, który miał wymierzyć Jerozolimę. Większość biblistów jest przekonana, że tym mierniczym był anioł. Podobnie jak to ma miejsce w proroctwie Ezechiela. W tym tekście objawienia Jana nie jest powiedziane, kto dał Janowi trzcinę mierniczą, kto przemówił do niego, ale werset trzeci sugeruje, że mógł być tą osobą sam Jezus Chrystus, ponieważ powiada: moi świadkowie, a więc to ci, którzy będą. Zaraz będziemy czytać kolejną informację. Będą dokonywać tego mierzenia też. Za każdym razem, gdy Bóg obiecywał narodowi izraelskiemu ziemię, to gdy ją brali w posiadanie, rozpoczynali od wymierzenia tej ziemi. I apostoł otrzymał też taką instrukcję, by zmierzyć świątynię. O jaką świątynię chodzi? Niebiańską czy ziemską? Ziemska została w 70 roku zburzona. Apokalipsa, czyli Księga Objawienia, powstała około 96 roku. Natomiast Biblia informuje nas, że świątynia ma być deptana przez pogan 42 miesiące, dlatego nie może chodzić o świątynię czasów Heroda na przykład. Budowano ją ponad 46 lat. Biblia przedstawia cały czas dwie świątynie, ziemską i niebiańską. Przedsionek tej świątyni zostaje oddany poganom. Drugi werset powiada: pomiń jednak dziedziniec zewnętrzny przybytku, nie mierz go, ponieważ został oddany poganom. Będą oni deptać święte miasto przez 42 miesiące. Ten dziedziniec jest oddzielony. Na ten wewnętrzny dziedziniec poganie nie mieli prawa wstępu. Dzisiaj, gdy o tym mówimy, to świątynią jest zbór Boży. Jest powiedziane: świątynią Bożą jesteście. Wróg chce oczywiście w swoje ręce dostać zbór Chrystusowy, nim rządzić. W czasach ostatecznych użyje on wszelkich dostępnych środków imitujących wszelką duchowość, by zwieść wierzących. Dlaczego pomiar świątyni? Jeżeli zostanie odbudowana, to jej wymiary będą ściśle określone i teren, który będzie zajmować, będzie też znany, jego wymiary będą znane. Sądzę, że ten pomiar ma sens duchowy. Oznacza to otoczenie ludu Bożego szczególną ochroną. Ta Boża świątynia ciągle zmienia swoje rozmiary, rośnie. Mówimy o duchowej świątyni, o Kościele. On się pomnaża. W związku z tym polecenie zmierzenia czy utworzenia takiej strefy ochronnej dla Niego ma związek z tym mierzeniem. Dlaczego? Bo Pan Jezus powiedział: bramy piekielne nie przemogą Kościoła. Ten pomiar pojmuję w taki właśnie sposób. Bóg zatacza ochronę nad Kościołem i każe Janowi w tej wizji jakby brać udział poprzez pomiar tej świątyni duchowej. W innym miejscu też Bóg powiada: Pan zna swoich. I to słowo w tym miejscu ma właśnie takie zastosowanie. Ochrania ich, ustanawia granice. Wiersz mówi o oddaniu przedsionka we władanie poganom. Zatarcie tej granicy w Bożym Kościele czyni różnicę między świątynią a przedsionkiem. Ta granica dziś w kościołach jest bardzo płynna między miejscem takim pogańskim a świętością. Bóg powiada, że nie wystarczy stać w pobliżu ciasnej bramy czy stać pod drzwiami. Trzeba wejść i oto Bóg oznajmia, nadchodzi czas wyraźnego oddzielenia świątyni od przedsionka. Dlaczego jest odrzucony ten przedsionek zewnętrzny i nie ma być mierzony? Dlatego, że wszystkie narody miały czas, możliwość słuchania świadectwa, poznania Bożej Ewangelii. Bóg nie czynił różnicy, każdy naród, każdy człowiek mógł przyjąć łaskę Bożą. Wielu ją zlekceważyło. Mówię o czasach, kiedy to zacznie się prorocze słowo wypełniać. Ci, którzy odrzucili Ewangelię, pogardzali, naśmiewali się, prześladowali Boży Kościół, Boże dzieci, wyszydzali Jego naród wybrany. I Bóg powiada tu w tym rozdziale: czas dobiegł końca. Skończyły się czasy tolerancji. Dlatego ten przedsionek będzie deptany w ściśle określonym czasie. I przypatrzmy się, czy tak nie jest. Wiele kościołów, świątyń oddało swój przedsionek pogańskim rzeczom. Zobaczcie, że do kościołów weszła magia, spirytyzm, wróżbiarstwo, pozorna świętość, zwodzenie. To ma miejsce. Nie możemy udawać, że tego nie ma. Jak się przypatrzymy niektórym kościołom i temu, co robią, niestety tak właśnie jest. I Boża świątynia ma być wyraźnie oddzielona. A więc moglibyśmy powiedzieć tak, przeminie czas powszechnej chrześcijańskości, kościelnictwa. Zbór Boży będzie wyraźnie oddzielony. Czas pogan będzie czasem też wielkiej próby dla Kościoła. 42 miesiące, o których tu wspomina Księga Objawienia, to czas rzeczywisty, czas rzeczywistego panowania Antychrysta. Nie ma żadnych przeszkód, by przyjąć dosłowne liczenie tego czasu, tych diabelskich rządów jako 3,5 roku. I Antychryst zasiądzie w swoim centrum dowodzenia. Preludium takich zdarzeń już miało miejsce. Jeszcze przed Chrystusem, w 167 roku, panował taki prototyp Antychrysta, jakim był Epifanes Antioch IV. I to był człowiek, który bardzo był postrzegany jako ktoś, kto był przeciwko Bożemu ludowi. To, co on wprowadził, co kazał czynić, było dramatyczne i straszne. Trzeci wiersz powiada tak. Sprawię też, że dwaj moi świadkowie, odziani we włosiennice, będą prorokować przez 1260 dni. Ci świadkowie to dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, które stoją przed Panem Ziemi. Przypominają te wersety widzenie proroka Zachariasza. Oglądał prorok Zachariasz złoty świecznik z siedmioma lampami i dwa drzewa oliwne. Zachariasz powiada, to są dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Zanim Jan napisał to prorocze słowo w Księdze Objawienia, Zachariasz już widział tych świadków, tych pomazańców. W czasie tego diabelskiego terroru i odstępstwa od Boga, Bóg pośle dwóch szczególnych posłańców. Oni będą dysponowali niezwykłymi atrybutami. Będą napiętnować wszelką niemoralność, demaskować diabelskie oszustwo, grzech. Będą pełni mocy Ducha Świętego, właśnie przyrównani w tej mocy, że napełnieni taką oliwą jak z drzewa oliwnego. I ta światłość, z jaką oni przyjdą, będzie świecić w tym mrocznym czasie rządów Antychrysta. Zwolennicy Antychrysta nie będą mogli znieść tego świadectwa. Będą umęczeni tą mocą tego świadectwa do granic wytrzymałości. Kim będą ci dwaj świadkowie? Zdania są podzielone. Jedni przyjmują, że Enoch i Mojżesz, inni, że Enoch i Eliasz. Sądzą, że ten szczegół dla nas nie jest istotny. No, jeśli się będziemy bawić w matematykę albo w jakieś takie badackie podejście, to może to ma jakieś znaczenie. Dla mnie jest ważne, że to będą dwaj niezwykli posłańcy wysłani przez Boga ze szczególnym poselstwem. Będą też dysponować takimi atrybutami, że nikt im nie będzie mógł przez pewien czas żadnej krzywdy uczynić, nie będą mogli się im przeciwstawić. Tak długo, aż złożą swoje bezkompromisowe świadectwo i zostaną wtedy zabici. Zauważmy jednak, że wszystko to dzieje się pod Bożą kontrolą. Piąty werset powiada tak. Jeśli ktoś zechce im szkodzić, zostanie pochłonięty przez ogień, który wychodzi z ich ust i pożera wrogów. Każdy, kto chciałby im szkodzić, musi zginąć właśnie w ten sposób. Dla mnie to jest jakieś niesamowite i niezrozumiałe. Cóż to będzie za zachowanie i wydaje się jakieś irracjonalne albo też brutalne. Gdyby ktoś im chciał czynić krzywdę, coś będzie się dziać i z ludźmi, którzy będą próbowali im się przeciwstawiać. Może się to będzie wydawało takie też dziwne, że tak naprawdę oni nie będą zwycięzcami. To są na kruche naczynia jednak. Uciskani, zakłopotani, prześladowani, podobnie jak mówi apostoł Paweł o ludziach wierzących. Niepognębieni, niezrozpaczeni, nieopuszczeni, niepokonani. My zaś ten skarb mamy w naczyniach glinianych. Aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani. I myślę, że tak trzeba rozumieć też działalność tych dwóch proroków. Ten ogień, o którym tu jest mowa, chcę rozumieć, że to będzie ogień Słowa Bożego, a nie ogień zabijający ludzi. Ewangelista Jan w 12 rozdziale powiada, kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Pod tym względem podobne jest świadectwo też proroka Jeremiasza. On powiada, rzekł do mnie Pan, oto wkładam moje słowa w Twoje usta, czuwam nad moim słowem, aby je wypełnić i będą Cię zwalczać, lecz Cię nie przemogą, gdyż ja jestem z Tobą, aby Cię ratować. Zaparli się Pana i rzekli, nie ma Go, nie przyjdzie na nas nic złego, a miecza i głodu nie zobaczymy. Dlatego tak mówi Pan Bóg zastępów, ponieważ to mówią, przeto ja uczynię moje słowa ogniem w Twoich ustach, a ten lud drewnem, które pożre ogień. Stąd moja interpretacja, że ten piąty wiersz mówiący o tym ogniu jest pewną duchową przenośnią w porównaniu właśnie z tym słowem proroczym u Jeremiasza. To ogień słowa będzie w ustach tych proroków. Szósty wers. Są oni władni zamknąć niebo tak, by nie padał deszcz za dni ich prorokowania. Mają też władzę nad wodami, aby zmienić ją w krew i ilekroć zechcą uderzać ziemię różnymi klęskami. To niezwykła dyspozycja, jaką posiadają ci dwaj prorocy, zbliżona znów do czasów dni Eliasza, kiedy on był na ziemi. Bóg jakby wspierał jego zwiastowanie też takimi niezwykłymi wydarzeniami. Eliasz modlił się i 3,5 roku nie było deszczu. Potem modlił się i Bóg zesłał deszcz. A gdy już złożą swoje świadectwo, powiada Jan, spełnią tutaj w tym tłumaczeniu, z którego korzystam, a gdy już spełnią swą rolę jako świadkowie, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bitwę, zwycięży ich i zabije. Na pozór wydaje się, że kończy się misja tych dwóch proroków. Ale właściwie ta misja się rozpocznie na dobre. To zwierzę, które tu wspomniane jest, iż wychodzi z otchłani, można znaleźć podobne stwierdzenie w księdze Daniela, gdy widzi tu zwierzę, którego róg prowadził wojnę ze świętymi i przemógł ich. I przyszedł sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane świętym najwyższego i nadszedł czas, że święci otrzymali królestwo. A więc oznacza to, że zwycięstwo należy do najwyższego, absolutna władza należy do Boga. To świadczy też o tym, że ci świadkowie nie mogli być wcześniej zabici, nie mogli być pokonani, dopóki nie wykonali swojej misji. Ten bieg wydaje się bardzo krótki. No cóż, pojawili się i w końcu, mimo tych nadzwyczajnych znaków towarzyszących ich życiu i tej szczególnej ochronie, nagle giną. muszą zakończyć swą służbę. I czasami jak patrzymy na Ewangelię, Nowy Testament, ci słudzy, którzy służyli Jezusowi Chrystusowi, składali świadectwo, czasami tak szybko kończą swą służbę, ponieważ nie byli akceptowani, drażniło to świadectwo. W przypadku Szczepana wydaje się, że jakby Pan Bóg stracił kontrolę nad tym ich świadectwem, ale tak oczywiście nie jest. Triumf zwierzęcia tego antychrysta jest pustym triumfem. Ich ciała leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w duchowym znaczeniu nazywa się Sodomą i Egiptem. Chodzi o miasto, w którym ich Pan został ukrzyżowany. A więc na pewno już wiemy, że chodzi o Jerozolimę. Odmówiono nawet godnego pochówku tym dwóm świadkom. Będą leżeć niepochowani na głównej ulicy tego miasta. Widok przerażający i pozorne zwycięstwo, ale też niesamowite poczucie ulgi. Gdy Jan o tym pisze i podaje tu, przytacza też nazwę Sodomy i Egiptu, to oczywiście takich miast w tym momencie nie ma, ale one są symbolem bezbożności, zepsucia społeczeństwa, ducha antychrześcijańskiego w tym świecie. I cóż dalej się dzieje? Jeszcze następne wersety, aby potem nieco czasu poświęcić omówieniu ich. Przez 3,5 dnia ludzie z różnych ludów, plemion, języków i narodów będą patrzeć na ich trupy i nie pozwolą złożyć ich w grobie. Mieszkańcy ziemi będą się cieszyć z powodu ich śmierci. Z radości przesyłać sobie będą podarunki, ponieważ ci dwaj prorocy dali im się we znaki. Jednakże, gdy minie 3,5 dnia, wstąpi w nich pochodzący od Boga duch życia i znów staną na nogi. Na tych, którzy to zobaczą, padnie wielki strach. Oni natomiast usłyszą donośny głos z nieba. Wstąpcie tutaj i wstąpią do nieba w obłoku. Ich wrogowie będą na to patrzeć. W tej samej chwili dojdzie do wielkiego trzęsienia ziemi i 10ta część miasta zawali się. W trzęsieniu tym zginie 7000 ludzi. Pozostałych natomiast ogarnie strach i oddadzą chwałę Bogu na niebie. To jest niesamowite świadectwo. Dopełni się miara grzechów w Jerozolimie. Ci ludzie teraz dopiero poczują ulgę. Jak musiało być mocne to świadectwo, jak krępujące tych ludzi, którzy żyli w grzechu, że oni się czuli mimo wszystko, chcieli żyć w grzechu, a czuli się skrępowani. I gdy ci świadkowie są, ci prorocy zabici, wtedy następuje odprężenie. Ludzie jakby oszaleli z radości. Z tej radości nawet sobie przesyłają prezenty. Cieszą się, że koniec takiego piętnowania. Jak ciężko tym ludziom tu opisanym było żyć w świętości. W grzechu tak było łatwo żyć. I cały świat będzie widział to, co się dzieje. Kiedy Jan to pisał, przecież nie znano telewizji, nie znano przekazu satelitarnego. I zobaczcie, to wszystko ma realne podstawy, że to się może dziać i będzie się dziać. Nagle antychryst zaprosi delegację, podejrzewam, całego świata, możnych świata, prezydentów, czy jeszcze inne władze z różnych państw, by pokazać, zobaczcie, jeśli ktoś mi się sprzeciwi, tak skończy. I wtedy, gdy oni będą oglądać, gdy telewizja to będzie pokazywać, ta sama telewizja pokaże, jak ci dwaj wstają, stają się żywi i są zabrani na oczach całego świata do Boga. Są ludzie, którzy kwestionują, że Jezus Chrystus nie został do nieba zabrany. Bo nikt tego nie widział poza paroma apostołami, którzy to opisali. Ale będzie czas, kiedy zobaczą, że to jest możliwe. Ten świat to zobaczy, telewizja to przekaże, informacje pójdą na cały świat. I skończy się ta radość z powodu tego, że no nareszcie, tak używając polskiego stwierdzenia, hulaj dusza, piekła nie ma, piekło będzie musiało wziąć uszy po sobie. Nagle ludzi ogarnie strach. Jest powiedziane tu, że też nastąpi trzęsienie ziemi. To nie jest przypadkowe trzęsienie ziemi. Tam jest napisane i w tym momencie, właśnie wtedy, gdy będą zabierani ci dwaj wzbudzeni z martwych prorocy, wtedy nastąpi trzęsienie ziemi, określone przez Boga, spowodowane i sprowokowane, i zginie znów. To nie jest symboliczna liczba ludzi, którzy zginą. To jest autentyczna. Tak będzie, bo wcześniej czytamy w tych rozdziałach, które już żeśmy omawiali, jak będą kolejno ginąć ludzie z powodu różnych plag. Jedna trzecia w różnych okolicznościach, jedna trzecia jednej trzeciej. I tu mamy 7 tysięcy. To spowoduje nagły odwrót od grzechu. Ludzie, w tym momencie jest napisane, że część z tych ludzi, którzy lekceważyli prorocze przesłanie tych dwóch świadków Bożych, nawróci się, zaczną pokutować, jeszcze zdążą się zrehabilitować, jeszcze zdążą coś naprawić. I to jest to przesłanie, jakie ma Ewangelia cały czas, w dzisiejszych czasach również. Każdy, kto jest w grzechu, każdy człowiek ma możliwość opamiętania, zmienienia swojego życia. Kiedy już zakończy się czas, a czas tu, jak widzimy w tej księdze, cały czas jakby przyspiesza, okoliczności, zdarzenia coraz większego tempa nabierają. Kto nie uczyni tego, pozbawi się możliwości bycia w Królestwie Bożym. A więc ten oszalały świat z radości, że mogą grzeszyć, nagle opamięta się część ludzi, wiedząc, że to nie są żarty, że to nie jest tylko jakaś mrzonka ludzi wierzących, chrześcijan, którzy cały czas ostrzegali i przypominali, co jest możliwe, że się stanie. To jeszcze daje nam pewną informację, o której już kiedyś wspominałem, że diabeł nie jest ani wszechmogący, ani wszechmocny. Nie będzie się długo upajał swoim triumfem. Myślę, że i on zobaczy to przerażające dla niego zjawisko. Sądził, że już wygrał. Oto ściąga tutaj widownię do Jerozolimy, aby zobaczyli, jak on rozprawia się z wrogami swoimi. I nagle widzi, że to, co Bóg powiada, jest realizowane. I że on nie ma żadnej mocy, aby przeciwstawić się temu, bo on nie jest wszechmocny i wszechmogący. On ma też ograniczenia, na które ma przyzwolenie tylko, aby pewną część zadań wykonać. Żadne zmartwychwstanie nie będzie miało takiej oprawy, jak to opisane w 11 rozdziale. 14 wiersz powiada tak. Tak minęło drugie biada i szybko przyszła kolej na trzecie. Zatrąbi 7 anioł, wówczas w niebie rozległy się okrzyki. Nasz Pan i Jego Chrystus zapanował nad światem. Będzie On królował na wieki, a 24 starszych zasiadających na swoich tronach przed Bogiem upadło na twarz i złożyło pokłon Bogu. Powiedzieli, dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś i który byłeś, że użyłeś swej wielkiej mocy i objąłeś królowanie. Narody wpadły w złość. Wówczas nastał czas Twego gniewu. Czas sądzenia umarłych i rozdania zapłaty Twoim sługom, prorokom, świętym, szanującym Twoje imię, małym i wielkim, oraz czas zagłady dla tych, którzy niszczą ziemię. Wtedy otworzył się niebieski przybytek Boga, a w przybytku ukazała się skrzynia Jego przymierza. Strzeliły błyskawice, rozległy się głosy i grzmoty, powstało trzęsienie ziemi i spadł wielki grad. Dopełniają się te Boże tajemnice. Przed przyjściem Chrystusa tak naprawdę trzecia trąba, co przyniesie, opisane jest dokładnie w 16 rozdziale. Powinniśmy w zasadzie zostawić potem 12, 13, aż do 15 rozdziału to rozdziału i przejść do 16. Ale 16 rozdział powiada, że nastąpi wylanie 7 czasz gniewu. Wiersz 15, który mówi, że zatrąbił 7 anioł, jest takim pagórkiem, z którego oglądamy panoramę zdarzeń. Oglądamy też ostateczny cel tego, co się zdarzy. Bóg mówi o celu ostatecznym, byśmy nie zwątpili, że On jest Bogiem Wszechmogącym. Będą dziać się rzeczy przerażające, ale ten czas chaosu, destrukcji przejdzie w czas panowania Wszechmogącego Boga. Będzie panował na wieki wieków. Bańka mydlana błyszczy najpiękniej na chwilę przed pęknięciem. I zło i grzech błyszczał przez chwilę, ale nastąpi Boży porządek, bo Jego jest chwila na wieki wieków, powiada pierwszy list Piotra, 4 rozdział, 11 wiersz. To właśnie 24 starszych reprezentuje ludzkość, odkupionych ludzi. Są przed Bożym tronem, mają szczególny status po to, by chwalić Boga, by oddawać Jemu chwałę. To przypomina nam też, czym my się będziemy zajmować, gdy znajdziemy się przed Bożym tronem, gdy znajdziemy się przed Panem. Nadszedł końcowy moment historii świata i ci starsi dziękują Bogu, że przejął władzę, że przejął panowanie. Oddają mu dziękczynienie. Śmierć nie przynosi ulgi ani ucieczki przed uniknięciem sądu. Ludzie, którzy czynili nieprawość, którzy czynili ją, spotkają się z sądem. Ci, którzy trwali w Bożej sprawiedliwości, którzy poświęcili swoje życie Bogu, doczekają się niezwykłej zapłaty, tego uhonorowania swej wiary, swej nadziei. Zostają wynagrodzeni za wierność, wytrwałość. Zawdzięczają to łasce Bożej. Byli szafarzami tego, co im Bóg powierzył tu na ziemi. Ale tam dopiero w wieczności otrzymają zapłatę. I nadszedł czas. Minął czas odraczania. Czas bezczeszczenia świętego imienia Boga. Czas cierpień ludzi wierzących. Czas łaski dobiegnie końca. I teraz zaczyna się sąd. Cierpliwość Pana, apostoł Piotr powiada, uważajcie za ratunek. Tak wielu ludziom wydawało się w czasach Piotra, że to, o czym on mówi, że nadejdzie taki czas rozliczenia ludzi żyjących na ziemi i tych, którzy odeszli, za nierealny, że to wszystko trwa, że tak było, tak jest, nic się nie zmienia. Polecam, jeśli macie dostęp, a myślę, że wielu już tak, jak nie, to też może to zrobimy wspólnie, 7 zjawisk, które mogą doprowadzić do końca tej ziemi. Naukowcy te zjawiska potwierdzają i mówią, że one już się mogły zacząć. Niedawno był ten film w całości na jednym z kanałów telewizyjnych. Jak się to skonfrontuje z Księgą Objawienia i z tym, co naukowcy przewidują, możemy powiedzieć, a jednak Biblia ma rację. To ma realne przesłanki zdarzenia się i zdarzy się. Ludzie wierzący powiadają, to się na pewno zdarzy. Naukowcy powiadają, to się zdarzy, tylko nie wiemy kiedy. My nie wiemy kiedy, ale na 100% wiemy, że się zdarzy. Te wszystkie 7 kataklizmów, które przepowiada Księga Objawienia, zdarzą się, a naukowcy je już widzą i powiadają, kto wie, czy one już się nie zaczęły realizować. Część z nich się już realizuje. Ale niebo otwiera się na przyjęcie ludu Bożego. Staniemy przed tronem Bożym. Zanim to jednak nastąpi, ziemia musi przeżyć też i rządy Antychrysta. 12 rozdział demaskuje te rządy już bardzo dokładnie. Co jeszcze? Jaki jest dla nas wniosek z tej lekcji? Jeśli nas zastaną te wydarzenia, to wiedzmy, że świat nie wymknął się Bogu spod kontroli, ale wszystko mieści się w Jego planie. Ten plan jest konsekwentnie realizowany. Jeśli nas to nie zastanie, to będziemy oczekiwać na spotkanie naszego Pana przez przemienienie, przez pochwycenie. Nasza wiara nie jest oparta na marzeniach i mrzonkach. Nie lubię dlatego, kiedy przy różnych okazjach i wydawane są książki, które mówią, o czym wierzący marzą, marzenia wierzących. My nie musimy marzyć. My to mamy zapisane w Biblii, to nie są moje marzenia. To jest realne, co jest tu napisane. Ja nie muszę o tym marzyć, ja na to czekam. A więc podporządkowanie Bogu jest moim zadaniem. Mimo doświadczeń, jakie mogą nas spotkać i może przerażających doświadczeń, nie wiem, jak się moje ciało by broniło przed tymi doświadczeniami. Wcale nie mam gwarancji, że tak bez sprzeciwu je mogę przyjąć, czy tak pokornie. Chcę, gdyby to się zdarzyło za mojego życia, to chciałbym umieć się z tym zmierzyć. Ale wiem, że ciało zawsze się będzie bronić, bo takie ono jest, taką ma konstrukcję. Mimo tych doświadczeń, jakie mogą spotkać niektórych wierzących, ta świątynia Boża oprze się diabelskiemu zwiedzeniu. Boży Kościół będzie istnieć. Musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy w przedsionku, czy w Bożej świątyni. Dlatego kończy się ten rozdział tym, że Jan zobaczył Boży przybytek. To Boże miejsce, w którym znajdą się Jego święci. I rozlegnie się głos, grzmoty, trzęsienie ziemi. Grad to dla ludzi, a dla Kościoła pochwycenie, dla ludzi wierzących, miejsce, na które oczekiwali, realizacja ich nadziei. To wszystko bardzo nierealistycznie brzmi, kiedy tu jesteśmy, żyjemy swoim życiem, wykonujemy wszelkie czynności codziennego życia i wydaje się to bardzo odległe. Ale naprawdę jest wiele rzeczy, które w mgnieniu oka mogą się zdarzyć. Już były kataklizmy, które wydawały się tak nierealne, tak odległe, a miały miejsce. Wielkie tsunami, ludzie żyli, cieszyli się. Takiego tsunami nie było, jakie 4 lata temu, tak? Było coś potwornego. A więc dobrze jest mieć nadzieję, kiedy ziemia doświadczać będzie sądów. Z jakiego powodu? Z powodu grzechu. Ale też i te rzeczy będą powodem, że część ludzi opamięta się, zastanowi, przemyśli. Wezmą do serca świadectwo ludzi wierzących i chciałbym, by świadectwo ludzi wierzących, chociaż po części było tak płomienne, tak ogniste, tak realne, jak świadectwo tych dwóch posłańców Bożych, którzy tak swym świadectwem pozytywnym dokuczyli grzechowi, że ludzie nie mogli już tego znieść. Chciałbym, by ludzie doświadczyli takiej presji świętości, aby to ich skłoniło do przemyślenia, zrewidowania swego życia i powiedzenia, chcę być wśród tych, którzy czekają na Boga, niż wśród tych, którzy czekają na Boży sąd. Podziękujmy Bogu, że to, o czym Boże Słowo mówi, jest tak bardzo realne, niezależnie w jakim czasie się wykona. Jesteśmy i chcemy być, może nie tyle jesteśmy, ale chcemy być przygotowani do zrealizowania tego Słowa też i w naszym życiu. Podziękujmy Bogu, powstańmy, zachęcam do wspólnej modlitwy.